Regiony kultury, dopóki słońce wschodzi.
Dzień dobry, przed mikrofonem Magdalena Zbyród-Wiśniewska, a to audycja Regiony Kultury, dopóki słońce wschodzi, w której spotykamy się z osobami wyjątkowych pasji, to rzemieślnicy, rękodzielnicy i artyści ludowi. A na dziś zaplanowałam spotkanie z Anną Bunidą-Dorulą. Będziemy w miejscowości Murzasichle, czyli kierunek Podhale.
Tu Radio Kraków Kultura.
Anna Bunida-Dorula. Dzień dobry.
Dzień dobry.
My dziś zawędrowaliśmy do Murzasichla. Tutaj właśnie pani mieszka. Spotykamy się, akurat trwa wystawa w Zakopanem w Czerwonym Dworze bez patosu. To jest jeden oczywiście z wielu powodów, dla których spotykamy się właśnie teraz, ale przede wszystkim chciałabym, żebyśmy porozmawiały o malarstwie na tkaninie. Trochę się boję. Pani jeszcze nie wie dlaczego. Wiem, że malarstwo na tkaninie to jest coś, co jest pani wielką pasją, ale oczywiście rozumiem, że to nie jest jedyna pasja. Będąc u pani przez kilka minut w pani domu w Murzasichlu, w zasadzie nie wiem, od czego powinniśmy zacząć.
Na pewno nie od początku. Rzeczywistość ma to do siebie, że jest skomplikowana i wielowątkowa i właściwie w każdym momencie można zacząć, w każdym momencie można skończyć, a opowieść się rozwinie sama.
To oczywiście pocieszające i dobrze mieć takiego gościa, który rozpocznie ze mną razem tę audycję. Dobrze, zacznijmy. Malarstwo na szkle. To jedna z tych rzeczy, którą to pani się zajmuje. Czy to jest prawda, że tego typu kożuchy, serdaki, gorsety wybierali kiedyś ci górale biedniejsi?
Nie serdaki, tylko i wyłącznie gorsety i spódnice. Najstarsze przykłady malarstwa na tkaninach na Podhalu, do jakich dotarłam, pochodzą z początku lat 20. XX wieku. To znaczy, że mamy do czynienia z sytuacją, kiedy cała Europa jest po I wojnie światowej. My mamy na dodatek, zbieramy się jeszcze po wojnie bolszewickiej. Próbujemy zlepić kraj z trzech zupełnie oderwanych od siebie części. Jest ekonomicznie trudno, po prostu. Dużo mężczyzn nie wróciło. Ci, którzy wrócili, mają szok pourazowy. Jest mocno niefajnie. I teraz są dziewczyny, które wychodzą za mąż, albo po prostu są dziewczyny, młode dziewczyny, które lubią ładnie wyglądać, a nie stać ich na to. A Zakopane jest specyficzne, Podhale jest specyficzne. Na Podhalu zawsze było sporo artystów. A po tej wojnie to ich kondycja również jest no nie najlepsza, przeważnie. I teraz te dwa światy się spotykają i te dziewczyny albo proszą, albo wynajmują po prostu tych artystów, żeby im za parę groszy na tkaninie coś wymalowali, bo idą do ślubu albo właśnie chcą mieć piękny dziewecki gorset.
Czyli istotnie jest coś na rzeczy, ten aspekt ekonomiczny nie bez znaczenia. Ale chciałabym zwrócić uwagę na początku też na to, że malarstwo na tkaninie, ja myślę, że ono może mieć wiele różnych odsłon, to znaczy zdecydowanie może to być coś, co jest po prostu namalowane i jest stosunkowo proste, ale z drugiej strony może to być bardzo wycyzelowany malunek. No i teraz pytanie, powiedziałabym, natury takiej praktycznej. Czy to jest trwałe?
To zależy, jak się z tym obchodzimy. Moje najstarsze egzemplarze są, pracują, żyją. Można się w nich pokazać. No tylko, że musiały być prane bardzo delikatnie i ostrożnie, no i nie zaraz po malowaniu. Zaraz po malowaniu to znaczy, że tak ze 4 miesiące co najmniej. Bo ja maluję farbami akrylowymi, a farby akrylowe, wbrew temu, co jesteśmy w stanie sobie wyobrażać na ich temat, nie do końca utrwalają się tak super i natychmiast. One wysychają w ciągu kilku godzin. Niemniej te wiązania utrwalają się dopiero z czasem w trakcie prasowania albo po prostu w miarę jak mija czas. Mam takie egzemplarze ubrań, które po prostu wkładam do pralki i nic się im nie dzieje, ale one są stare, one mają kilkanaście lat. One są na tyle utrwalone i mięciutkie.
I w ogóle ten malunek się nie kruszy?
Nie. Nie, do tego stopnia, że miałam taką spódnicę, którą chciałam poprawić, bo uznałam, że to, co namalowałam 20 lat temu, nie do końca już odpowiada w tym momencie moim wzorcom estetycznym, mojemu gustowi. I uznałam, że jak ją wrzucę do pralki na takie pranie 40-minutowe, to mi się ta zewnętrzna, ta warstwa spierze, że te cienie, które nałożyłam, nie, że ten podkład mi zostanie, bo on jest jakby wgryziony w tkaninę, a to, co jest na górze, mi się spierze. A nic z tych rzeczy. Absolutnie w ogóle nic mi nie zeszło. No i musiałam zamalować, po prostu nałożyć kolejne warstwy farby i kolejne warstwy cieni. Z czego nie byłam zachwycona specjalnie, dlatego że kolejne warstwy farby na ubraniu nie są w moim interesie, dlatego że tkanina jest miękka i ona ma pozostać miękka, a im więcej jest farby na tkaninie, no to tym jest twardsza, sztywniejsza i wychodzi strób po prostu, którego unikam. No, to nie zmienia faktu. Jeżeli się obchodzimy ostrożnie z malunkiem, jeżeli nie traktujemy go zaraz po namalowaniu jakimiś ostrymi chemikaliami, jeżeli pozwolimy mu się utrwalić, to pranie chemiczne, delikatne pranie ręczne, a z czasem nawet takie potraktowanie dość mocno bezceremonialne i wrzucenie do pralki nie powinno mu zaszkodzić. Niemniej pamiętajmy, że to, co się maluje, to znaczy najbardziej serdaki i gorsety, to są rzeczy, których nie pierzemy często. Natomiast takie rzeczy, które trzeba wyprać częściej, takie jak spódnice, no zawsze się jakaś zupa wyleje na imprezie, no nie ma takiej możliwości, gdzieś się zahaczy jakaś kałuża, coś tam ktoś kopnie, no to tutaj trzeba po prostu uważać. I już.
I od po prostu tak trzeba się obchodzić z tym, co chociażby spod pani ręki wychodzi. Zostawmy tę stronę praktyczną i teraz chciałabym, żebyśmy się przyjrzały i opowiedziały o różnych motywach. Czy u pani tylko motywy kwiatowe się pojawiają?
No tak. Ja czasem mi się marzą ptaszki
i motywki. To nie jest wyrzut.
Ale jakoś, no nie mam precedensów w starych góralskich ubraniach, żeby mi ważki latały po tych spódnicach. No, no nie mam, no. Kwiaty i geometria, tyle.
I geometria, to też jest istotne. Zostańmy jeszcze na moment przy kwiatach. Jakie to są kwiaty? Czy znajdziemy tu chociażby szarotkę?
No, oczywiście, że znajdziemy szarotkę. Szarotka wprawdzie kojarzy się większości ludzi chyba, albo i nie, z takim alpejskim symbolem, ale u nas funkcjonuje bardzo dobrze i od wielu lat. Szarotki to jest fajna sprawa, ale takie rzeczy, które, takie kwiaty, takie rośliny, które my tutaj rozpoznajemy jako nieco bardziej własne, oczywiście również. Ja mówię o dziewięciśle bezłodygowym, mówię o lilii złotogłów. Z tym, że lilia złotogłów, znowu, to jest skomplikowane. Lilia złotogłów, taka prawdziwa lilia złotogłów, jak w podręczniku botaniki, to ona jest purpurowa. Taka różowo-purpurowa po prostu. Natomiast to, co my malujemy i wyszywamy, bardzo często jest złote. W tym sensie, że złote, żółte, pomarańczowe i tak dalej, bo to nawiązuje do innej lilii, którą czasem też mylnie nawiązujemy z złotogłowiem, a która złotogłowiem nie jest, ale też jest piękna. I właściwie to chyba nie robi większej różnicy, czy obydwie się nazywają złotogłów, czy nie.
No dobrze. W takim razie tutaj mamy przed sobą serdaczek. On jest już prawie gotowy. Podobno nawet ma powędrować do Szczecina. Co na tym serdaku mamy?
Na tym serdaku mamy stylizowaną różę. Ona jest mocno zgeometryzowana, mocno uproszczona i ona ma takie bardzo secesyjne, pozawijane liście.
Takie ornamenty wręcz.
Takie ornamenty wręcz, tak. Bo, to jest tak. Moda, która się nie rozwija, się zwija. A jak się zwija, to za jakiś czas umiera. Coś, co jest żywe, musi mieć dopływ jakiejś świeżości. Ale ta świeżość musi się utrzymać w pewnym kanonie, żeby to, co regionalne, dalej było regionalne, żeby dalej miało swój klimat. Więc musimy szukać takiego arystotelejskiego złotego środka pomiędzy tym, co co tradycyjne, a tym, co zewnętrzne. No i tutaj mamy taki przykład na wystylizowany, mocno zgeometryzowany kwiat, do którego spasowały bardzo takie pozawijane, trawiaste, wydłużone, no właśnie mocno secesyjne w klimacie liście.
Czy pani powtarza wzory?
Czasem tak, tak. Nie da się powtórzyć jeden do jednego na każdym egzemplarzu, dlatego że każdy ciuch jest inaczej skrojony. Jeżeli ja dostanę, nie wiem, 6 gorsetów skrojonych jednakowo w częściach i mam powtórzyć ten sam wzór, to on będzie bardzo podobny. Naprawdę bardzo podobny. Ale jeżeli dostanę różne kolory, różne faktury, serdak gotowy, gorset nieszyty, to choćbym używała tego samego wzoru, choćbym nawet używała dokładnie tej samej palety barw, to i tak nie będzie tak samo, bo rozłożenie będzie inne jakieś i się zrobi inaczej.
Szanowni Państwo, dziś spotykamy się z Anną Buńdą Dorulą. Jesteśmy na Podhalu, a dokładnie w domu artystki w Murzasichlu. Wracamy już po przerwie.
Regiony kultury. Dopóki słońce wschodzi.
Jesteśmy dziś w Murzasichlu, w domu Anny Buńdy Doruli, która zajmuje się między innymi malowaniem na tkaninach. Pani Anno, opowiedziała pani przed przerwą o tym, że w pani pracach dominują motywy kwiatowe, ale mamy tutaj ze sobą dwa duże, ciężkie segregatory z wzornikami. Przejrzymy te segregatory. Przynajmniej zobaczymy, bo ja myślę, że to jest tak, że co wzór, to historia.
Dwa z kilkunastu po pierwsze. To nie jest tak, że mam dwa segregatory z wzorami. Każda hafciarka by mnie wyśmiała na Podhalu normalnie. To jest tak, że na plecach, na grzbiecie każdego segregatora jest napisane, co tam jest. Tutaj mamy akurat leluję. Chodzi o to, że każdy motyw kwiatowy, którego używam, opracowuję na kilka, czasem kilkanaście sposobów. No i teraz te leluje tutaj mamy, tak, tutaj mamy na przykład wydruk jakiejś ryciny, kiedy projektowałam wzór do złotogłowiu, po prostu wydrukowałam sobie, jak wygląda lilia złotogłów i robiłam na podstawie tego rysunku wzór, ale ponieważ tych rysunków było, tutaj można zobaczyć mniej więcej, to nawet w kolorze, jak wygląda prototyp, a jak wygląda już moja wersja tego rysunku.
A czy to zazwyczaj jest taka droga, że pani jeszcze robi prototyp, czy zdarza się jednak malować od razu na tkaninie?
Oczywiście, że nie. Są malarki, które jakby wierzą w proces, ufają procesowi i zaczynają i nie wiedząc, co zrobią. Ja projektuję najpierw na papierze, przenoszę na kalkę techniczną, z kalki technicznej na tkaninę, ale zanim zacznę cokolwiek robić na tkaninie, to albo na ścinku tej tkaniny, albo na papierze opracowuję kolory najpierw. Bo to, co się robi na tkaninie, musi mieć pewną powtarzalność. Ten kwiatek musi być wymyślony, dlatego że tego kwiatka ja muszę powtórzyć kilka, a czasem kilkanaście, a czasem kilkadziesiąt razy. Zależy, na czym maluję, tak? Jeżeli maluję na gorsecie, to ten sam wzór muszę powtórzyć 4 razy. To znaczy, że co najmniej 4 razy muszę powtórzyć jednego kwiatka. To znaczy, że muszę go sobie dokładnie wymyślić, żeby on był analogiczny do innych. Po prostu robimy coś, co jest użytkowe i co musi być symetryczne. I co musi być powtarzalne. I dlatego najpierw wymyślam te kwiaty, jak je zrobię. Robię kolory, mieszam kolory, każdy w osobnym słoiku i potem jestem w stanie powtórzyć kolorystykę zarówno kwiatów, jak i liści.
U pani zdaje się, że to rzeczywiście taki bardzo mocno zaplanowany proces. A pozwala sobie pani czasem na trochę fantazji? Tak. Ale w trakcie, kiedy już rzeczywiście pani maluje na tkaninie.
Nie.
Fantazja wcześniej.
Fantazja jest najpierw na tym etapie kreatywnym, kiedy się wzór robi, kiedy się go projektuje, kiedy się go rysuje. I fantazja jest, no i tyle. A potem trzeba się już trzymać tego, co się wymyśliło, bo bardzo łatwo jest zepsuć, a trudno naprawić. Fantazja jest świetna, kiedy się maluje na szkle. Fantazja jest świetna, kiedy się robi magnesy na lodówki. Fantazja jest super, kiedy się coś szkicuje. Ale w momencie, kiedy się kończy jakąś rzecz użytkową, to już nie.
No tak sobie pomyślałam, że tutaj się nie da spruć.
Nie, nie da się spruć. Nie da się spruć. Można zamalować, można domalować, można próbować kombinować jakieś liście, jakiś dodatkowy motyw, ale to nie jest proste. I czasem się nie udaje.
Segregator z lelujkami, a tutaj mamy jeszcze jeden.
To są maki. Tutaj są maki. Tutaj jest kilka historii typu dziwnego. Mamy tutaj na przykład coś, co robię bardzo rzadko. Ja lubię moje wzory ulubione, takie najfajniejsze, które mnie się najlepiej robi, a potem wykonuje, są takie, że mam jeden gatunek kwiatu, na przykład właśnie lilię złotogłów, mak albo, nie wiem, jakąś różę. I no ja sobie ją robię w jakiejś gamie kolorystycznej. Są róże, w jakiejś gamie kolorystycznej jest zieleń, żeby pasowała do tła, do tego kwiatka i tak dalej. Ale dawno, dawno temu, kiedy byłam młoda i przyjmowałam zlecenia typu, że wszystkie, no to czasem przychodziły panie i przynosiły na przykład kartki okolicznościowe i mi mówiły, że takie trzeba zrobić. No i ja, będąc młodą i głupią, ale również uczącą się, robiłam to. I wychodziłam ze swojej strefy komfortu i przekraczałam siebie i czegoś się nowego za każdym razem uczyłam. Wspominam to z jednej strony jako bardzo stresujące doświadczenie, a z drugiej takie, które mi naprawdę coś dało. Więc to są, tutaj mamy w tej teczce z makami, jest tak właśnie taka historia z jakąś taką kartką okolicznościową i wzorem, który potem powtórzyłam na ubraniu ślubnym mojej kuzynki, które, nawiasem mówiąc, znajduje się na wystawie w tym momencie w Czerwonym Dworze. I co tu mamy jeszcze w makach?
Czyli bukiet kwiatów polskich raczej nie, dziękuję.
Nie, za dużo zamieszania z tym jest. To tutaj kolejne wzory są, bazują na podstawie starych haftów. Tutaj ma moja koleżanka Jola Szczepaniak z Kościeliska, której teściowa była hafciarką i która sama świetnie projektuje wzory. Kiedyś na samym początku działalności naszej malarskiej, znaczy mojej, Andrzeja Siekierki, który był inicjatorem tego malowania i który szył większość tych malowanych ubrań. Jola, zaprzyjaźniona z nami osoba, bardzo pozytywna zresztą z Kościeliska, przyniosła całą teczkę wzorów hafciarskich swojej teściowej i część tych wzorów wykorzystałam do malowania. Przerobiłam je na swoje. Zrobiłam z nich jakąś taką właśnie moje wersje tych rzeczy i one przez duży czas się cieszyły powodzeniem, muszę powiedzieć. To jest kolejny z tych wzorów. Co tu mamy dalej? A, tu jest coś, co czeka. Coś, co czeka. To jest zdjęcie starego gorsetu. Takie drobne maczki. I ono tu sobie mieszka w tym segregatorze. I ja nic nie zrobiłam na jego podstawie jeszcze. Ono czeka na moment, kiedy taki drobny wzór będzie mi potrzebny. I kiedy go przerysuję swoją ręką i swoim okiem. Aż zabłyśnie.
Pani Anno, zazwyczaj, kiedy odwiedzam rzeźbiarzy, oni mi opowiadają o ukochanych dłutach, a w pani przypadku? Czy to jest tak, że rzeczywiście artysta się przywiązuje do swoich narzędzi?
Nie mam takiego luksusu. Pędzle się niszczą szybko. A przez jakiś czas... progres technologiczny jest wszędzie. Wtedy, kiedy zaczynałam malować na przełomie mileniów, jak to brzmi, wtedy, kiedy zaczynałam malować najlepsze pędzle do wykańczania takich bardzo drobnych elementów, to były naturalne pędzle z czerwonego sobola. Jak państwo, którzy mi sprzedawali te pędzle w sklepach plastycznych, słyszeli, że ja tego używam do akrylu, to płakali rzewnymi łzami i mówili, tłumaczyli mi, że to się absolutnie nie nadaje, że to tylko akwarelki. A ja robiłam wykończenia tak precyzyjne, że nie byłam w stanie ich zrobić niczym innym, ale ten pędzel z tego czerwonego sobola typu 3.0 albo 5.0, no to on mi się zużywał po dwóch, trzech ubraniach, które zrobiłam. On się zużywał, trzeba go było wyrzucić i kupić nowy. Nie była to tania impreza, no ale inaczej się nie dało, po prostu.
Jak u pani wygląda praca? Czy trzeba jakichś specjalnych warunków? Czy pani jest na tyle zorganizowaną osobą, że siada? Wykonuje zadania, które sobie wcześniej założyła.
Nie jestem zorganizowana i potrzebuję do tego kupy koncentracji, dlatego najlepiej mi się maluje wtedy, kiedy po prostu nikogo nie ma w domu.
Ale nie wyprasza pani domowników?
Nie, czekam, aż sami pójdą. Ale ponieważ nie maluję aż tak dużo, no to mi się tak udaje jeszcze pranie zrobić albo coś innego, no.
Czyli dom jest ogarnięty.
Mniej więcej.
Pani Anno, chciałam zapytać jeszcze, bo znajdujemy się w pani domu, który robi duże wrażenie. Jest tutaj spora kolekcja malarstwa na szkle. Wiem, że to też jest pani duża miłość. I co więcej, nie tylko pani zbiera, ale także pani malowała, maluje?
Maluję. Malowałam nawet wcześniej na szkle niż na tkaninach. Malarstwo na szkle jest moją chyba największą miłością, z tym, że nigdy nie miałam dla niego odpowiednio dużo czasu, ani samozaparcia. Ja nie jestem zdyscyplinowaną osobą, ja nie mam wielkiej woli. Mam pasję, ale to nie zawsze wystarczy. A malarstwo na szkle kocham od momentu, kiedy zobaczyłam pierwsze obrazy na szkle Zdzisława Walczaka. I nigdy nic już nie zrobiło na mnie w kontekście malarstwa na szkle takiego wrażenia, jak 30 lat temu jego obraz. Nawiasem mówiąc, szczęśliwie powtórzony kilka razy, bo Zdzisław Walczak namalował około 2000 obrazów, o tyle ile mi wiadomo. Malował dużo do Cepeli, więc często niektóre motywy powtarzał. I ten, który był mój najbardziej ukochany, to było...
Ma pani tutaj?
No właśnie mam i zaraz opowiem. To było dzieciątko z gołym tyłkiem, które się bawi z równie różową świnką. A kobieta wszędzie, tam jest w tle piec i jeszcze tam jakaś kura, coś tam. I ten obraz to jest nasz najnowszy obraz. To jest coś, co mąż mi kupił, znaczy nam kupił, dla nas kupił, ale po tym, jak mu się przyznałam właśnie do tego, co zrobiło kiedykolwiek w życiu na mnie największe wrażenie. I tak się okazało, że gdzieś tam na aukcji jakiejś internetowej ten obraz był. Dosłownie 3 czy 4 tygodnie po tym, jak rozmawialiśmy na jego temat. Tak.
No to kocha.
Kocha, nie ma innego wyjścia.
Czy coś jeszcze tak rzeczywiście gra pani w sercu, w cudzysłowie, czy to jest malowanie na tkaninach i malarstwo na szkle? Bo tak szczerze powiem, że rozglądam się po pani domu i to jest mnóstwo miejsca dla rękodzieła, dla różnych lokalnych, ale nie tylko lokalnych, bo są i orientalne, różne właśnie rzeczy, które cieszą oko. Czegoś jeszcze by pani chciała spróbować?
Nie, spróbować... Nie, to nie jest tak, że się próbuje.
Bo czasem tak człowiek próbuje i zostaje.
No, to tak się robi, albo się to, albo wychodzi, albo nie wychodzi. No jak wychodzi, to zostaje, a jak nie wychodzi, to nie zostaje. No to jakby uczę ludzi na przykład malarstwa na szkle, na tkaninach, ale opowiadam też o na przykład o tym, czego jeszcze sama nie umiem robić, a chciałabym na przykład się nauczyć robić. Ale to ciężko się jest nauczyć robić czegoś, co rodziny po 10 pokoleń robią. A mówię tutaj o farbanicach, o ręcznym farbowaniu batikowym, takim jak istniało na Podhalu pod koniec XIX wieku na przykład.
Czyli to jeszcze, to w kategoriach wyzwania?
No tak, to jest jeszcze do zrobienia, ale trzeba jechać na jakieś warsztaty na Słowację albo w okolice Brna, gdzie tam tych farbiarni jest jeszcze trochę i może się uda kiedyś tam.
No to tego pani życzę w takim razie. Bardzo dziękujemy za przyjęcie. Anna Buńda-Dorula. Dziś gościliśmy u artystki w Murzasichlu, a byliśmy na Podhalu.
Ależ sobie pani pięknie radzi z tymi nazwami wszystkimi.
Opanowałam, bardzo dziękuję. Magdalena Zwylut-Wiśniewska. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.